www.sklepkolonialny.com. Mój uczciwy interes, książki z prawdziwym autografem, strokate koszule, które sam noszę, yerba, którą rzeczywiście piję i w niedzielę nieczynne. www.sklepkolonialny.com. Please come.
I teraz może poprę schetynę, nie wiem.
No to już.
Popar go, bo jest rocznica wcielenia Polski do Unii Europejskiej, zrobiono referendum. Niewielu było takich jak pan Cejrowski, którzy ostrzegali, żeby nie wstępować. Wtedy nam się wydawało, że to jest cudowne rozwiązanie. Dostaniemy paszporty, będziemy mogli podróżować bez paszportu, na dowód osobisty, będziemy mogli pojechać bez wizy do Francji, wieżę Eiffla od spodu zobaczyć i od góry, bo będziemy zarabiać już za 15 lat tyle, co Niemiec i Francuz. Takie były teksty wtedy, a to było dawno temu, bo to było 17 lat temu, z tego co wspominam. No i Schetyna zgłosił teraz taką propozycję referendum drugiego, aby Polacy wypowiedzieli się za pozostaniem w Unii Europejskiej. Bo jest to niebezpieczeństwo, że lewicowy PiS oskarżany jest, że on tego nie robi. Lewicowy PiS robi wszystko, żeby w Unii zostać i kłania się ile może tej Unii, ale i tak PO i spółka mówią, że oni chcą wyprowadzić Polskę z Unii, bójcie się tego, bójcie. I Schetyna się zapomniał chyba trochę, zaślepiony jest, bo mówi, że trzeba zrobić referendum, aby Polacy wypowiedzieli się za pozostaniem w Unii. Ja jestem za tym. Giertych też tak mówi, żeby zrobić to referendum. Ja jestem za tym, bo Schetyna ryzykuje, że się dowie, że Polacy jednak nie są za pozostaniem w Unii. Może się tak zdarzyć z bardzo wielu powodów. No, w ciągu tych 17 lat projekty tam były dofinansowywane w 67%, pisze ministerstwo. Czyli resztę to musieliśmy sami dołożyć. Do tego, co to niby za darmo od Unii mieliśmy dostać pieniądze, to zawsze było tak skonstruowane, że oni dają kawałek i mówią, który kawałek, a resztę Polska sama. Ale musieliśmy też w związku z obecnością w Unii zredukować, to się mówi, niektóre branże. Stocznia w Gdyni, cukrownie. No i Komisja Europejska, która regularnie ingeruje w sprawy Polski. To się wielu osobom może nie podobać, więc ja jestem jak najbardziej za tym referendum. Jeszcze te sprawy ataku na chrześcijaństwo, na Kościół katolicki, promocja LGBT i innych plusów i tak dalej, i tak dalej. I Polacy może zagłosują trochę inaczej. A rolnicy to już w ogóle, bo hodowla świń się zmniejszyła o 23%, przeczytałem. I czytam, z jakiego powodu się zmieniła. Niskie ceny skupu, a miało być w Unii tak doskonale. Niskie ceny skupu mięsa, mleka, wysokie ceny paszy. Pasza za granicą się robi w sporej części, albo zagraniczne byty na terenie Polski robią. Środki ochrony roślin drogie są. No i preferencyjne układy dla francuskich rolników, a Polska od 17 lat nie może się doprosić identycznego statusu, jaki mają francuscy rolnicy. Więc jak Schetyna zarządzi to głosowanie, to może czary mary nagle się okaże, że Polacy powiedzą, a wiesz co, Schetyna, to ty sobie wyjedź do Unii, a tutaj przywróćmy wolną Polskę.
Ale Schetyna może tylko powiedzieć, zarządzić niczego. Schetyna na razie nie może.
No. Jak poruszą obywateli, to referendum, jak się zbierze odpowiednia liczba obywateli, to będzie referendum obywatelskie. Czyli Schetyna może podniecić odpowiednią liczbę tłumów, które złożą odpowiednie papiery i wtedy referendum się musi odbyć na życzenie narodu. Są takie przepisy przecież.
Ale
nie dyskwalifikowałbym tej opcji.
On tak tylko sobie powiedział, a takiego referendum tak naprawdę nie chce, bo to wszystko jest wokół Krajowego Planu Odbudowy. Jutro głosowanie w Sejmie. Jeżeli przejdzie Krajowy Plan Odbudowy, damy zgodę Unii Europejskiej na zadłużanie się. Jak mówią przeciwnicy Krajowego Planu Odbudowy, jest to krok w kierunku Federacji Europejskiej. Jak już będziemy sfederowani, będziemy mieli wspólne długi, to wtedy takie referendum w ogóle będzie bez znaczenia, bo i tak...
Bezprzedmiotowe będzie. Tak, to nie jest, to co opisałeś, to nie jest demokracja, czyli władza narodu nad swoimi władcami. Nie jesteśmy suwerenem, tylko to jest władza grup i ekspertów. Bez przerwy się pojawiają różni eksperci. To jest taka nowa forma monarchii. Są eksperci, oni coś tam mówią i rządy to wcielają, a narodu się o nic nie pyta, naród nie ma nic do gadania, naród to jest bydło, chamstwo, no różne były określenia, kmiecie to są pospólstwo, różne były określenia. I jest ta druga grupa arystokratyczna, która zarządza pospólstwem. To jeszcze może Financial International, jakiś bank, przyznał prestiżową nagrodę prezesowi NBP. I teraz czytam. No, przyznali nagrodę, no dobra, czy bankowi nie przyznali, tylko prezesowi. Za co? Bo trzeba popierać, trzeba pieniążek dać, trzeba orderek dać osobie, która potem będzie dla nas pracować, jak już przestanie po upływie kadencji być prezesem banku. Więc nie bank dostał za zatrudnienie dobrego prezesa i dobrą politykę jako bank, tylko prezes dostał. Prezes to jest taka drobna sztuczka. I uwaga, ja czytam uważnie wszystkie teksty i z kalkulatorem, więc nagrodę prezesowi NBP przyznano za najlepiej zorganizowany bank polski w czasie pandemii. Najlepiej zorganizowany bank w czasie pandemii i tu chodzi o Polski Bank. I teraz tak, co zrobił, co
jest,
oni zauważyli?
To jest bank centralny. Tutaj tak, nie teraz, bank wybiera tak, prezesa, tylko prezydent i Sejm.
No dobrze, no i ale dali, nie dali prezydentowi i Sejmowi za dobry wybór dobrej osoby i za dobre prowadzenie banku, tylko jednak konkretny pan Jan Kowalski dostał. I teraz tak, za co dostał, napisali? Za to, że obniżył wartość złotego i skupił obligacje skarbowe. Czyli co zrobił? Oszukał ludzi i przedsiębiorstwa, które kupiły obligacje skarbowe, bo najpierw sam dla siebie obniżył wartość złotego, a potem po tej obniżonej wartości kupił obligacje, które wcześniej ktoś kupił, gdy złoty był wyższej wartości. Czyli złotówka była warta 5 gramów złota. I ktoś kupował obligacje za 5 gramów złota, a potem ten spryciarz obniżył wartość złotego i złotówka jest warta 1 gram złota i odkupił te obligacje. Czyli ktoś wydał 5 gramów złota, a on teraz je odkupił, płacąc mu dużo mniej niż tamci wydali na początku. I za tę sztuczkę, za oszukanie ludzi, za okradzenie ich z pieniędzy poprzez obniżenie wartości złotówki tuż przed tym, jak wykupuje się obligacje skarbowe, za tę sztuczkę dostał medal.
On kupił obligacje rządowe, oczywiście nie kupił ich od ludzi.
No dobrze, no ale co z tego? Jak to właśnie za pomocą tej sztuczki odbyła się dokładnie ta operacja, co ja mówię? Obligacje rządowe, czyli pomógł rządowi, a na bazie tych obligacji rządowych rząd dokonuje kolejnych zakupów. Ja to uprościłem tak, żeby każdy spokojnie zrozumiał, na czym sztuczka polega. Jak zaczniemy teraz czarować za pomocą eksperta, który powie, nie, no ale to nie od obywateli bezpośrednio kupował, tylko to były obligacje rządowe, a potem tam, to nie dojdziemy do prawdy. Trzeba zredukować ten rachunek. Na czym polegała sztuczka? Ktoś wypuszcza obligacje i bierze za nie dużo. A potem ktoś obniża wartość pieniądza i odkupuje te obligacje. Czyli odkupuje tanio. I na tym polega sztuczka. A gdzie zniknęła reszta pieniędzy?
Po raz pierwszy mam wrażenie, że Narodowy Bank Polski staje na wysokości zadania. Tak robią wszystkie banki. Zaczęło się to wszystko od Fedu, potem Europejski Bank Centralny. Wszystkie banki centralne w ten sposób postępują, a Polski Bank Centralny nie postępował w taki sposób i przez to cały czas byliśmy w ogonie. A dzięki temu, że Narodowy Bank Polski na początku pandemii zaczął postępować tak jak w porozumieniu prezes Glapiński razem z premierem Mateuszem Morawieckim, to teraz możemy mówić o Polsce, że Polska jest w momencie wzrostu gospodarczego, a nie w momencie kompletnej katastrofy. Bo gdyby nie ta postawa prezesa Glapińskiego, to byśmy czekali do tej pory na jakiekolwiek wsparcie dla polskiej gospodarki, przyjmując, że oczywiście aksjomat pandemii. Byśmy czekali na wsparcie polskiej gospodarki, nie robiąc żadnego ruchu, to wtedy mielibyśmy do czynienia z upadkiem tych wszystkich przedsiębiorstw, które jako tako dzięki tej kroplówce mogą przetrwać. Więc to nie jest tak, że prezes Glapiński kogokolwiek oszukał. Przeciwnie, prezes Glapiński pozwolił polskiej gospodarce żyć. Więc nie można tak oceniać, jak ty oceniasz. A do tego wszystkiego jeszcze ma jedną strategię. Narodowy Bank Polski skupuje złoto, co też jest działaniem sensownym.
To jest działanie sensowne akurat. Pytanie jeszcze, gdzie trzymamy złoto? Bo może być bezsensowne. Skupimy, wydamy kupę pieniędzy, a potem ktoś nam rąbnie to złoto, bo w tym miejscu je składujemy. Czas się skończył, więc nie mogę odpowiedzieć, bo bym ci inaczej
wytłumaczył. Możesz odpowiedzieć, bo dzisiaj nie ma wiadomości.
Aha, no to super. Uwaga. Obligacje skarbowe są wypuszczane jako papiery najwyższego zaufania. Władza jakaś, rząd, czy bank centralny, czy ktoś tam wypuszcza obligacje skarbowe. Po to, żeby się pojawiły na rynku, chcemy od was wziąć teraz trochę pieniędzy, ale za parę lat, w oparciu o nasze działania, mocną gospodarkę, oddamy wam na pewno nie mniej. Na tym polega koncepcja obligacji skarbowych i mówienie mi teraz, że wszystkie banki robiły szwindle, a on nie robił szwindli, a jak się dołączył do szwindla, to teraz nagle bohaterem został. No nie. Otóż obligacje skarbowe u zarania swego, ta koncepcja miała polegać na tym, nie spekulujemy, nie zarabiasz spekulacyjnie bardzo dużo, ale też nie możesz bardzo dużo stracić. Miałem przedwojenne obligacje. Dziadek mój uczestniczył w kupowaniu kolonii dla Rzeczypospolitej, potem przyszła wojna i wszystko przepadło. Koncepcja obligacji skarbowej to była bardzo dobra, solidna lokata kapitału, gwarantowana przez rząd, nie oszukamy cię i nie stracisz. W momencie, kiedy mechanizmy rządowe służą oszukiwaniu na obligacjach skarbowych, to jest niedobrze, bo tracimy zaufanie, ale też oszukaliśmy kogoś. Ktokolwiek kupił te obligacje skarbowe, płacąc z takim założeniem, że złotówka będzie dalej mocna, a jakby nie była mocna, to oni za te obligacje mi zapłacą tyle, żebym ja nie stracił, żebym przechował pieniądze w tych obligacjach. Bardzo bezpieczna lokata, prawie tak bezpieczna jak hipoteka na gruncie. No i nagle robią sztuczkę taką i skupują te obligacje i cena ich spada, bo najpierw złotówkę obniżyła, potem skupy. No, proszę pana, moim zdaniem nieetyczne to jest zachowanie. Co z tego, że praktyczne, gdy nieetyczne i podważa zaufanie do obligacji skarbowych na przyszłość.
Tak, milczę, bo patrzę na ten zegarek. Jest
zegar, tak.
No zegar, 18.03. Oczywiście tutaj można by było na temat dyskutować, co jest, a co nie jest etyczne, jeśli chodzi o zachowanie Narodowego Banku Polskiego czy innych banków centralnych. Generalnie rzecz biorąc się zgadzamy, żyjemy w pewnej oszukanej przestrzeni gospodarczej. To oszustwo, czyli produkcja pieniądza bez pokrycia zaczęła się dawno, dawno temu, dajmy na to, w 71, 2, 3 roku, a potem ruszyła lawinowo już na pewno od lat 90. I w związku z powyższym zmieniają się parametry. Jeżeli nie uczestniczysz w takim wyścigu, to wtedy jesteś na przegranej pozycji. Nie możesz nic zrobić. I teraz jest pytanie, nie ty narzucasz reguły gry, przystępujesz do stolika, przy którym tak panowie grają. I teraz jest pytanie, czy rozumiesz reguły tej gry i też grasz w ten sam sposób, czy też siedzisz i się przypatrujesz tylko i widzisz, w jaki sposób inni są bardzo bogaci, czy mają możliwość inwestowania pieniędzy, czy też...
Fałszywa alternatywa. Otóż w momencie, kiedy widzisz, że przy tym stoliku zmieniły się reguły gry i wszyscy zaczynają oszukiwać, możesz się przyłączyć do tego oszukiwania i być sprawnym oszustem i utrzymać się przy stoliku na dobrym poziomie, i to zrobił Narodowy Bank Polski, albo możesz wstać od tego stolika i powiedzieć, nie chcę uczestniczyć w tego typu grze, bo ona jest nieuczciwa.
Tylko ta gra nie jest nazwana. Ta gra nie jest...
Wstać od stolika.
Ale ta gra, my nazywamy ją oszustwem, a to jest gra. Gra ekonomiczna. Nikt tego nie nazywa oszustwem. Nikt nie chce postawić...
Ja to nazwałem właśnie oszustwem i są ekonomiści, którzy nazywają to oszustwem. Tak jak byli ekonomiści, którzy w momencie likwidacji parytetu złota na pieniądzach uważali, że to jest oszustwo, bo zaczynamy ludziom rozdawać papierki bez pokrycia.
No ale co...
Jest grupa ludzi, która mówi, że to jest oszustwo.
No ale no dobrze. Wszyscy naokoło takie reguły przyjmują i co ty masz zrobić?
I możesz odrzucić te reguły. Możesz wstać, możesz być pierwszym, który powie, tak jak Trump jesteś... odrzucił w swojej polityce na przykład zagranicznej pewne utarte reguły i okazało się to być sukcesem.
Ale
a
nie,
w książce
ale
Art
nie,
of the Deal ale napisał, nie... trzeba zawsze wiedzieć, kiedy wstać od stolika ale w każdej negocjacji.
No, bardzo to jest mądre zdanie, ale tej reguły akurat nie odrzucił, o której teraz mówimy. Tą regułę zachował. W związku z powyższym...
Nie miał... I tak zrobił w ciągu jednego roku więcej niż niejaki Obama w 8 lat na przykład.
Nie, wiedział po prostu, żeby Ameryka zniknęła, gdyby odrzucił tą regułę. Jeżeli supermocarstwo, jakim jest Ameryka, narzuciła taką regułę i powiedziała, taki jest świat, proszę bardzo, ktoś zawsze narzuca reguły, to ty mówisz, no co, mówisz, to dobrze, nie będę uczestniczył w tym świecie, sobie gdzieś powędruję w górę i prowadzisz cały...
Już tłumaczę, trzeba wybrać stosowny moment i nie otwierać wojny na wszystkich frontach naraz. Napoleon popełnił ten błąd z Rosją i Hitler popełnił ten błąd z Rosją, że otworzył zbyt wiele frontów, bardzo daleko wyciągniętych, bo przypomnijmy, miał jeszcze front w Afryce Północnej Hitler na przykład, czyli bardzo dalekie linie dostaw i tak dalej. I za bardzo rozproszył siły. Trzeba się skupić na tych frontach, które jestem w stanie obronić, przesunąć, zwyciężyć. I potem zająć się kolejnymi frontami. Więc Trump akurat tym się nie zajął, ale wspomniał kilkukrotnie i baliśmy się, że go zastrzelą za to, o potrzebie powrotu do parytetu złota, żeby pieniądz był oparty o coś solidnego, a nie tylko o papier i słowa każdej władzy, tylko jeszcze o coś, żeby był oparty. Za takie podejście JF Kennedy został zastrzelony i wrócił do tego, cytując Kennedy'ego, wrócił Trump do tego i wtedy się wszyscy przestraszyli, a on się chyba wtedy wycofał, bo miał wojnę na wielu frontach rozkręconą, wycofał się i więcej tego nie powiedział, powiedział to 2 czy 3 razy. I cofnął się, pewnie chciał wrócić do tematu w drugiej kadencji, przygotować sobie front. Więc nie otwieramy wojny na wszystkich frontach i do każdej kampanii się przygotowujemy po cichu. Margaret Thatcher jest dobrym przykładem, kiedy pogromiła związki zawodowe górnicze, które trzęsły całą Anglią. Jak to zrobiła? Najpierw, żeby im zatkać gębę, gdy krzyczeli, skupowała węgiel. Rządowe zakupy węgla dla potrzeby armii, na różnych frontach. Kupowała po kawałku wagonami węgle, dzięki czemu cena węgla była podwyższana sztucznie przez rząd. I związki zawodowe uciszała, skupując węgiel. A jak już zgromadziła dość węgla, żeby zaopatrywać Wielką Brytanię przez rok, to była gotowa do otwarcia frontu z nimi, ogłosili strajk, przestali kopać, przestali dostarczać, a ona miała zapasy. I wygrała tę wojnę i wszyscy odetchnęli z ulgą. No i do czegoś takiego, skoro Narodowy Bank Polski nie uczestniczył w tej grze nieetycznej, to nie powinien się do niej przyłączać, tylko nadal nie uczestniczyć. To moja pierwsza porada. Nie wchodź do grona złodziei, bo to ci nie będzie popłacało, nawet jeżeli przez chwilę na początku się wzbogacisz i mafia cię poklepie po plecach, bankowa, międzynarodowa, że świetny jesteś, dobrze sobie radzisz na dzielnicy, robiąc wymuszenia i inne szwindle. Nie przyłączaj się do takich rzeczy. Zapłacisz jakąś cenę, tak. Ale potem od Pana Boga dostaniesz nagrodę za to, że się nie przyłączyłeś do hołoty. To już skończmy, bo muszę iść.
Dokąd? Gdzie trzeciego?
Precz.
Gdzie precz?
U nas się tak na kociewie mówi, muszę iść precz.
Wojciech Cejrowski i studio Dziki Zachód. Słyszymy się za tydzień.
Bye!
Studio Dziki Zachód.